Earborne Media.
Poprzeczyliśmy, a teraz możemy zadecydować, czy wracamy, czy nie wracamy.
Pamiętaj też, że branża IT to nie jest tylko i wyłącznie klikanie w komputer, że tak to brzydko ujmę.
Ja się spotkałem w mojej poprzedniej firmie z tym, że rzeczywiście było w regulaminie pracy pojęcie telepracy i to było jakieś kosmiczne w ogóle, nie wiadomo co.
Cześć, ja nazywam się Paweł Badura,
a ja Chris Nowak,
a to jest Root Cause by Vived. Seria audycji, w której rozbieramy na czynniki pierwsze zjawiska, trendy, metodologie pracy i wszystko to, czym w praktyce żyje świat IT. Rotacyjny zespół ekspertów
i Artur,
dobrany pod kątem każdego z tematów tak, aby poruszane kwestie miały praktyczne podłoże, gwarantują brak miałkości i gadania o frazesach. A o czym dzisiaj?
Choć praca zdalna w ostatnim czasie była tematem, w którym każdy postanowił zostać ekspertem, to jednak rynek IT rządzi się swoimi zasadami i masowe przejście na home office wpłynęło na niego nieco inaczej. Jak? O tym porozmawiają Dominik Janik, Łukasz Małocha i Artur Skowroński.
Dobrze, tematem tego dzisiejszego odcinka, dzisiejszej naszej dyskusji jest praca zdalna i to, co się wydarzyło przez ostatnie kilkanaście miesięcy, czyli mamy tę sytuację, niektórzy mówią, że post-covidową, ale ogólnie przyjmiemy, że mamy sytuację covidową, która wywróciła wiele branż do góry nogami i wywróciła też sporo zespołów pod względem charakteru i rodzaju pracy, który wykonują. No i właśnie dzisiaj o pracy zdalnej. Więc na początek, czy wy pracujecie zdalnie aktualnie i jaka była wasza sytuacja przed 2020 rokiem, a właściwie jego
praktycznie
początkiem?
Całe moje doświadczenie zawodowe opiera się na pracy zdalnej. Tak naprawdę w biurze łącznie pracowałem przez półtorej roku, dwa lata jakoś tak, a chyba z pięć lat pracowałem tylko i wyłącznie zdalnie. Aktualna sytuacja jest dla mnie dość komfortowa i się do tego przyzwyczaiłem. Teraz w projekcie też pracuję praktycznie w dużej części zdalnie. Powoli przechodzimy na model pracy hybrydowej. Aczkolwiek no wciąż jednak nawet w pracy hybrydowej gdzieś tam jest element pracy zdalnej i radzenia sobie z problemami, które w pracy stacjonarnej jednak nie występują.
Tak, jeśli chodzi o mnie, to ja zdalnie nie pracowałem nigdy. Zawsze było to biuro i to do tego stopnia, że na przykład mój poprzedni projekt, taki przed Vivedem jeszcze, to był projekt, gdzie wszyscy potrafili w piątek pracować zdalnie. Biuro było prawie puste, nasz zespół przychodził, ponieważ nigdy nie wypracowaliśmy sobie standardów pracy zdalnej. W momencie, kiedy trzeba było przerzucić się jednak na pracę z domu, pojawiły się problemy. I trochę zajęło nam dojście do odpowiedniego tempa.
Ja w sumie też przez większość mojego życia zawodowego pracowałem typowo z biura. No może tam na stażu tak było trochę bardziej dynamicznie ze względu na studia i tak dalej. No i tutaj w sumie wpadliśmy w Vivedzie tak, no na początku 100% zdalnie, tak, jak Dominik do nas przychodził, no to też się nie spotkaliśmy za bardzo. No teraz ja przychodzę raz w tygodniu, Artur też przychodzi
raz w tygodniu.
Ale na przykład część zespołu pracuje typowo z biura, bo tak woli. W ogóle to też chyba to jest jeden z takich mitów, że wszyscy się tak cieszą na tę pracę zdalną. To jest takie super, chociaż chyba coraz więcej ludzi zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, nawet tych, którzy nie doświadczyli pracy zdalnej, że to też nie jest takie super dla wszystkich i po prostu nie każdemu to odpowiada, więc no my mamy miks. No i z tym miksem próbujemy się nauczyć żyć.
Tak, mniej więcej pół na pół to wychodzi. Pół osób jest w biurze, pół osób jest tak raz w tygodniu, nawet czasem mniej. Więc to jest dosyć ciekawa przestrzeń do eksperymentowania z pracą hybrydową.
Okej, okay. Wspomnieliście, że wy przychodzicie raz w tygodniu do biura. Skąd akurat taka decyzja?
Dlaczego jeden dzień w tygodniu? Ponieważ warto pojawić czasem w biurze.
A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci.
Na przykład mamy jakieś spotkania, które, powiedzmy sobie szczerze, nie jest za przyjemnie się cały dzień w słuchawkach na spotkaniu online. To jest problematyczne. Tak samo jednak w firmie pracują nie tylko ludzie z konkretnego projektu, w którym jesteśmy my, ale też ma się znajomych po... firma ma 200 osób, Vive ma 10. Także gdzieś człowiek ma innych znajomych. Oni, spotkać się z nimi w biurze, w realiach, w pracy hybrydowej, to jest taki trochę los na loterii, ale... Jednak czasem jest to miłe spotkanie. O, w kawie, ej, co u ciebie? Przeżyłeś COVID-a, zajebiście. Także, co tam słychać? To jest bardzo przyjemny experience.
W sensie dowiedzieć się, że żyją.
Dowiedzieć się, że żyją. Dokładnie taki check-in zrobić.
Na których zdecydowanie lepiej jest odbyć je face to face. Przykładami są retro, które są podsumowaniami jednak jakichś tam okresów w życiu projektu. Przekonaliśmy się, że zdecydowanie dużo, dużo lepiej wychodzą retro, gdy siedzimy wszyscy razem i sobie patrzymy, że tak to ma w oczy, a nie gdy patrzymy w kamerki, gdzie połowa i tak ma wyłączoną kamerkę i jednak nie masz tego kontaktu z drugim człowiekiem. Dyskusje były dużo, dużo mniej przyjemne i dużo mniej rzeczowe. Jednak gdy spotkaliśmy się w biurze, każdy raczej starał się wyciągnąć z tego jakieś wnioski i przeprowadzić tą dyskusję dużo, dużo bardziej na poziomie.
Ja bym dorzucił jeszcze one-on-one, są takimi spotkaniami na przykład, czyli spotkania takie, gdzie ludzie menadżer z zespołem, jeden na jeden, to jest taki standard branży IT. One też dużo fajniej jednak móc z kimś sobie, bo to są często tematy, które są dla ludzi ważne. Dużo lepiej rozmawia się przy nich face to face niż przez kamerkę. Po prostu wtedy jestem pełen fokus, nie zaskoczy komunikator, nie zaskoczy jakiś szczekający pies, bo ja mam akurat szczekającego psa, który doskwierał wszystkim ludziom w czasie COVID-a, aczkolwiek dalej go kocham. Tak, i internet, to w ogóle jest też ciekawa sprawa, ale to może przejdziemy sobie do problemów pewnym z pracą z domu, bo to nie jest usłane różami.
Tak, praca z domu wymaga bardzo, bardzo, bardzo dużo samodyscypliny. To jest coś, czego wiele osób nie potrafi sobie wypracować, bo jest to trudne. Musisz się też przygotować swoją rodzinę na to, że nie ma czegoś takiego, że nie wiem, siedzisz w pracy, ale to teraz sobie skoczę po zakupy, nie wiem, odbiorę paczkę od kuriera, pójdę na pocztę, i to wszystko w trakcie pracy. Jednak powinieneś sobie wydzielić ten czas, powiedzieć rodzinie fajnie, dobra, na zakupy pójdę po pracy, teraz jestem w pracy. I to też jest trudne dla wielu osób.
Znaczy tutaj też są różne modele, nie? Bo są takie osoby, które rzeczywiście muszą się mega odciąć, nie? Na przykład mój wujek chyba też częściowo pracował zdalnie, bo on miał w ogóle gabinet, właśnie typowo gabinet w domu i było powiedziane dzieciom, nie przeszkadzamy wujkowi jak pracuje, bo on wtedy pracuje i się po prostu nie wchodzi i są takie modele. No a może to być jednak trochę bardziej lajtowe i gdzieś nawet tak w różnych poradnikach pisało, że jakby to też jest okej, że ty sobie zrobisz przerwę 10 minut, żeby wstawić pranie, tylko pod warunkiem, że to jest 10 minut, żeby wstawić pranie, a nie przy okazji odkryjesz, że tu jest podłoga niezmyta, tam jest nieodkurzone, coś tam i się robi z 10 minut,
ale
półtorej godziny.
Ale to jest właśnie kwestia tej samodyscypliny i tego, że tak. Okej, dobra, powiedzmy sobie szczerze, siedzisz w biurze, też robisz przerwy, idziesz na kawę, tak jak Artur wspomniał, idziesz na kawę, przy okazji zaczepisz znajomego i tak dalej. To jest też bardzo ważny aspekt pracy stacjonarnej, którego nie ma w pracy zdalnej, poznawanie nowych ludzi. Przychodzi ktoś nowy do biura, tak jak dzisiaj mieliśmy nawet sytuację i zobaczyliśmy kogoś nowego, kto dołączy dopiero do Virtusa. Pracując 100% zdalnie, nigdy byśmy go nie zobaczyli. Nie wiedzielibyśmy, że on tak naprawdę istnieje.
A dlaczego jeden dzień w tygodniu? Bo też na to pytanie trochę nie odpowiedzieliśmy. Ponieważ jak ma się biuro przy Galerii Krakowskiej, a mieszka się 100 metrów od Zerwiliczki, to dojazdy jednak zajmują.
Ja mam bliżej, ale przychodzę jeden dzień w tygodniu trochę z innego powodu, bo to jest to, co Dominik powiedział, że jest inna dynamika pracy w biurze. I w biurze dużo fajniej się utrzymuje relacje, buduje relacje, tworzy kreatywne pomysły, no ale kiedyś te pomysły trzeba też zrealizować. I na przykład pracując z domu, jeśli potrafię się skupić, to dużo efektywniejsza jest ta praca taka w skupieniu. Jeżeli są dobrze zdefiniowane taski, wiemy co mamy zrobić, to wtedy z domu się pracuje po prostu jednak efektywniej. Nie traci się czasu do dojazd, można sobie pracować.
Ja się ograniczam nawet do jednego przyjścia na 2 tygodnie właśnie z tego powodu, że jednak jest robota do zrobienia i dużo łatwiej mi jest się skupić, gdy mam swoje biuro i siedzę sobie tam, niż jak jesteśmy w takim dużym pokoju, gdzie wiadomo, każdy zaraz zagada, coś tam ten, jak było na wakacjach i ten czas mija.
Mimo tego prania całego.
No właśnie, to jest ciekawe, bo ja na przykład miałem na to zawsze trochę inną perspektywę, zwłaszcza w tym modelu hybrydowym, kiedy biuro stoi tak w dużej mierze puste, że w zasadzie właśnie mogę się odciąć od wszystkiego, co się dzieje u mnie w domu. Zresztą jakby o naszych partnerach, rodzinach, zwierzętach, które jakby nie kumają, że jesteśmy w pracy, jeszcze bym chciał porozmawiać. Natomiast właśnie zawsze moje wyobrażenie było takie, że jakby okej, w biurze jak porozmawiam z kimś w porządku, ale jednak właśnie w domu zostawiam rzeczy domowe, a w momencie, kiedy przechodzę do biura i w biurze tych osób nie ma zbyt wiele, to właśnie na przykład dla mnie było dużo łatwiej się skoncentrować, więc to też podejrzewam, że jest bardzo indywidualna sprawa, nie?
Tak, aczkolwiek minęło 1,5 roku. I to jest fantastyczna rzecz w tym eksperymencie covidowym, który się wydarzył. Wszyscy musieli się z tym konfrontować. Nie było tak, że biura były otwarte i mogliśmy sobie wybrać, czy działamy teraz hybrydowo, czy działamy tylko stacjonarnie. Wszyscy działali zdalnie. I każdy przez te 1,5 roku czy tam rok, czy półtora roku powiedzmy, firmy musiały się nauczyć tak pracować. Niektórym wyszło to lepiej, niektórym wyszło to gorzej, ale każdy gdzieś mniej więcej sobie w tym domu zorganizował tryb pracy, pewne zasady, jakoś tego psa nauczył też, że się nie wchodzi. Nic nie nauczył, ale to jest inna sprawa.
Przyzwyczaił
się. I okazało się, że po prostu da się tak pracować, dlatego te powroty są takie trudne. Mhm.
A te osoby, o których wspominaliście, że pracują, zawsze woleli albo wolały pracować tylko i wyłącznie w biurze, no to w pewnym momencie była taka sytuacja, że jednak trzeba było to zdalne pracowanie zastosować w 100%, to jakie były ich reakcje?
To nie była kwestia reakcji, oni bardziej odkryli to, że im się źle pracuje w ten sposób. Trochę firmy próbowały jakoś sobie z tym radzić, nie? Jakieś takie rozwiązania typu medytacje, czy zdalne stretchingi, a nie tylko w biurze, albo wprowadzanie jakichś tam dedykowanych spotkań, spotkania przy kawie, no ale to jednak nie działało tak dobrze. No my na przykład mieliśmy takie spotkania i wrzuciliśmy je sobie, że były codziennie, rzeczywiście była kawka, no i na samym początku rzeczywiście wszyscy przychodzili codziennie, potem część przychodziła codziennie, potem część przychodziła co dwa dni, a potem ostatecznie zmieniliśmy na jedno spotkanie w tygodniu, bo już mi nie
przychodził. I dopiero wtedy zaczęło działać tak naprawdę, ponieważ nie było czy takiego przepadnie mi to spotkanie, to będzie dopiero za tydzień. Nie jutro, pojutrze, bo tak to każdy, to przyjdę sobie jutro, przyjdę sobie pojutrze i tak naprawdę ludzie się nie spotykali.
Spotkań, jak wspomnieliście, dołączyłem do Virtusa dopiero w trakcie COVID-u. Przed dołączeniem do Virtusa byłem w firmie, w której chcieli spróbować jakoś zaradzić na to właśnie spotykanie się z ludźmi i poznawanie ich przy kawie. Więc było cykliczne spotkanie, będące raz w tygodniu na nieustaloną z góry ilość czasu, czyli jedni mogli się spotkać na godzinę, dwie, pięć, gdzie losowano z puli praktycznie całej firmy pary, tak żeby jakoś wymusić interakcję na tych ludziach. Oczywiście jak...
Czar par,
tylko że każdy się zgłaszał z własnej woli i fajnie to działało przez pierwsze...
Dobrze, że zgłaszali się z własnej woli, bo już wyobrażałem, już miałem przed oczami ten obraz siedzenia naprzeciwko siebie w samolocie.
Nie, mogę się z własnej woli zgłosić, ale fajnie to działało przez pierwsze 3-4 miesiące. A potem tak wszystkie tego typu inicjatywy, ludzie stwierdzali, że nie ma czasu, coś tam, albo że nie jest to aż tak ważne, wartościowe dla nich.
Urok nowości prysł.
Tak, urok nowości prysł.
Ja bym nie chciał, żeby ten odcinek nasz dzisiaj poszedł w taką stronę ogólników i oklepanych tematów, więc chciałbym, żebyśmy się skupili jednak w obszarze tej pracy zdalnej właśnie, szczególnie w IT, no bo mogłoby się wydawać i sądzę, że nie tylko ja, ale też jakby większość społeczeństwa ma to, co już też padało w innych naszych dyskusjach. Okej, to są ludzie, którzy siedzą i klepią sobie też na komputerze, tak? I ten komputer mogą zabrać de facto w każde miejsce na świecie. To oprócz tego, co powiedzieliście, że część z was ma preferencje takie, że okej, jednak ta praca hybrydowa, albo tylko zdalnie, albo wolicie pracować w biurze, to dla branży IT było łatwiejsze, taka praca zdalna covidowa, wymuszona jakby odgórnie, czy to wszystko zależy od człowieka mimo wszystko, a nie od branży?
Zależy pewnie, jeśli porównamy to do innych branż, bo w porównaniu na przykład do jakiejś korporacyjnej, na przykład księgowości tego typu, gdzie ludzie zawsze przychodzili, nigdy nie pracowali zdalnie i też ten proces mocno opierał się na interakcji face to face, słyszałem, że to było dosyć problematyczne. IT ma tą przewagę, że już w tej chwili były firmy, które mocno zdalnie pracowały. Od początku pandemii w zasadzie każdy gdzieś tam czytał Basecampowy remote, który dawał dobre praktyki. Tych poradników pojawiły się dziesiątki i każdy mógł wybrać sobie najlepsze smakołyki, które pasują w jego kontekście. To było trudne, bo okazało się, że ta dynamika jest zupełnie inna. Wszystko nagle musi być kolem wideo. Rzeczy, które były rzucone, tutaj mamy coś ciekawego, pomyślmy nad tym razem, trzeba było umawiać, znajdować terminy. To było dość problematyczne, ale w branży IT pewnie
prosiłem. Pamiętaj też, że branża IT to nie jest tylko i wyłącznie klikanie w komputer, że tak to brzydko ujmę, tylko to też są na przykład działy HR, które wcześniej jednak opierały się bardziej na interakcjach takich face to face, a teraz wszyscy odpowiedzialni za rekrutację musieli jednak nauczyć się prowadzić rekrutacje zdalne, co też jest całkiem innym experience'em.
Zdecydowanie było sporo tych wyzwań, no ale umówmy się, no, były to zupełnie innego kalibru wyzwania niż na przykład w branży produkcyjnej. Moi przyjaciele prowadzą firmę, która się zajmuje głównie produkcją, dostarczaniem maszyn dla przemysłu. No i tam się nie da zrobić zdalnie maszyny, nie? Tam były zupełnie inne w ogóle wyzwania, gdzieś tam brakowało środków do dezynfekcji, maseczek, no tego typu rzeczy były. No my po prostu poszliśmy do domu i musieliśmy jakoś się dogadywać, przy czym to mieliśmy już częściowo przećwiczone. Nie mówię, że to nie było, że tam nie było wyzwań, no ale rzeczywiście były one trochę innego kalibru niż w przypadku branż takich, czy produkcyjnych, eventowych, czy gastronomicznych.
Dodał nastawienie managementu do pracy, bo jednak w niektórych firmach management wcześniej w ogóle nie był nastawiony na to, że może być taka w ogóle opcja pracy zdalnej i nagle dostali przykaz z góry, ej, wysyłacie pracowników na pracę zdalną i jednak management musiał się nauczyć, jak to ograć i jak zaufać pracownikowi, że on jednak nie siedzi i nie gra na komputerze przez cały dzień.
Tak już zaczęliśmy rozmawiać o rekrutacji, to chciałem ten temat troszeczkę rozwinąć. Jak waszym zdaniem ten proces teraz wygląda względem rekrutacji stacjonarnej czy też tradycyjnej? Coś jest łatwiej, czy jest lepiej, czy dla was, jak postrzegacie tych rekruterów pracujących z domu, którzy mają więcej czasu na research, no nie wiem, odróżniają Java od JavaScriptu, czy dalej jakby pojawiają się te same problemy, a tylko proces wygląda troszeczkę inaczej. Jakby co się zmieniło z waszej perspektywy?
Powiem tak.
Jeśli chodzi o interakcję z nimi.
Jeśli chodzi o jedną rzecz, która najgorzej branży IT wyszła, jeśli chodzi o COVID, to jest to rekrutacja, ale nawet nie sama rekrutacja, co onboarding nowych pracowników. Tego nie nauczyliśmy się po roku pandemii i to w dalszym ciągu jest bardzo problematyczne i staje się wyzwaniem. Coś, co było w miarę oczywiste w świecie pre-covidowym, staje się wyzwaniem.
To jest bardzo interesujące, bo rekruterzy ostatnio właśnie bardzo dużo mówią o onboardingu online, a też o automatyzacji onboardingu samego w sobie. Co w takim razie w tym onboardingu teraz idzie nie tak i co trzeba z nim poprawić?
Szczególnie, że żyjemy w czasach, gdzie ten board na tym onboardingu to niekiedy jest ten nasze mieszkanie albo ten kawałek kuchni, tak? Albo salon, albo sypialni.
Tak, jesteś w stanie wdrożyć człowieka, dać mu dostępy, dać mu możliwość zobaczenia, jakie zadanie ma realizować, ale kultura jest bardzo trudna do wdrożenia. Ludzie się nie poznają. Inna jest dynamika pracy ludzi, którzy poznali się przed COVID-em, jak ludzi, którzy gdzieś dołączyli w trakcie. Okazuje się, że rzeczy, które są oczywiste dla zespołu, który wcześniej chodził razem na kawę, na obiady, gdzieś tam rozmawiał w biurze, w momencie, kiedy ty dołączasz już do takiej istniejącej struktury, to jest to, dużo rzeczy jest przemilczane, nie dlatego, że ktoś ma złą wolę, tylko po prostu nie ma dobrej przestrzeni, żeby na ich temat pogadać. I to jest na przykład jakaś forma zmian projektowych, jakiegoś modelu biznesowego, jakiejś tam kultury, w jaki sposób robimy rzeczy. Nie da się tego przekazać suchymi spotkaniami. To trzeba po prostu w jakiś sposób wdrożyć się, przynajmniej tak z mojej perspektywy. Jest to dużo trudniejsze, kiedy jedyny sposób interakcji są spotkania online. Dominik może ma tu jakieś przemyślenia, bo on dołączał
tak, w trakcie COVID-a. Tak, ja w trakcie COVID-a przebyłem dwa onboardingi, można powiedzieć. No muszę przyznać, że to było całkiem odmienne doświadczenie niż w erze przedcovidowej, że tak to ujmę. W erze przedcovidowej pamiętam jeden wspaniały onboarding, który trwał de facto tydzień i przez tydzień mieliśmy codziennie wraz z grupą ludzi, którzy dołączyli w tym samym okresie co ja, jakieś tam dwugodzinne spotkanie objaśniające kulturę danej firmy, jakieś filozofie, pokazujące kto jest kto w tej firmie, kończące się obiadem z szefem, gdzie po prostu wszyscy sobie mogliśmy pogadać face to face, nie wiem, spytać o jego samochód, czy da się przejechać Teslą i tego typu rzeczy.
It's not about the money. I, my friend, am now part of the Green Revolution.
Are you?
W dobie covidowej jednak te spotkania są dużo cięższe do przeprowadzenia.
No jeśli masz spędzić 10 godzin w danym tygodniu na samych spotkaniach onboardingowych, to...
Tak, poza tym no, nie uzyskasz takiej atmosfery jak w trakcie no, spotkania face to face i też widząc tych ludzi, którzy dołączą razem z tobą do danej firmy, jakoś tam się poznajecie zawsze i potem na korytarzu już masz tą grupę ludzi, z którymi coś tam was łączy i jesteście w stanie sobie o czymś pogadać. Jak tam u ciebie w projekcie i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy jest praca i onboarding zdalna lub hybrydowa, to jednak poznanie tych innych ludzi i poczucie się bardziej jak u siebie jest dużo, dużo cięższe. Jeden z onboardingów, które miałem, starał się to jakoś ograć fajnie, bo zebrała się ekipa ludzi, którzy też dołączyli w tym okresie, plus kilka osób z managementu i starali się jakoś przekazać to wszystko. Było bardzo miło, ale jednak nie dawało tego feelingu, co
poczucie tak. Przyspieszenia w Tesli. Okay.
Dla mnie problematyczna rzeczywiście jest ta atmosfera, no bo no jeden problem to jest to, co ty mówisz, że no to by trzeba było mieć mega długie spotkanie. Teraz mega długie spotkania, siedzenie na słuchawkach z masą ludzi, no w ogóle to nie jest przyjemne, jak to robisz online, a jak się spotykasz z grupą ludzi w kuchni większej i sobie jecie razem obiad, to jest zupełnie inne doświadczenie, nie? Plus jak dla mnie też ta kwestia, że jak jesteś online, to ty się możesz w każdym momencie wylogować, zniknąć, nie wiadomo gdzie ty jesteś, co ty robisz.
Problemy
tak
z internetem,
tak,
bo
tak.
Nie działa kamerka.
No i to samo z drugiej strony, nie? W sensie, no bo ten nowy pracownik to może nawet dobrze, że on się może wylogować, czasem wyciszyć sobie, przemyśleć, nie? Ale ten nowy pracownik często potrzebuje dużo, dużo, dużo informacji i pomocy takiej na już, bo się blokuje, bo totalnie nie wie, co ma zrobić, nie? I to jest dużo trudniej uzyskać w COVID-zie, bo nawet jeżeli ktoś tam jest dostępny, to może nie być dostępna akurat ta osoba, no a jak jesteśmy wszyscy w biurze, no to jakoś się tam znajdzie. Jak się schowa w łazience, to wróci za 15 minut i będzie. A w online czasem się dzieją jakieś niestworzone rzeczy.
Też ciężko się przerywa ludziom, na przykład. Jeśli coś cię zablokuje, To musi być dużo większe wyzwanie, niż kiedy widzisz, że akurat za plecami ktoś staje na kawę. To jest dobry, taki naturalny moment, ej, czy mógłbyś mi pomóc, bo ktoś wypadł z fokusu. Napisanie do kogoś na Slacku, czy poproszenie go o kola, już jest trochę trudniejsze, bo nie wiesz, czy ta osoba teraz nie jest w jakimś głębokim flow i ty go nie przerwiesz.
Znaczy to jest cała kwestia tych zasad znowuż, których my na przykład nie wprowadziliśmy, a może powinniśmy. I też to, co mówiłeś na początku a propos tego wdrażania się, to też bardzo zależy od kultury firmy takiej też przedcovidowej, bo są takie firmy, które bardzo dużo rzeczy notują, dokumentują, mają poukładane rzeczy, a są takie firmy właśnie, które bazują na takim common sense, no zapytaj Tomka, i w takiej kulturze na przykład dużo trudniej jest z tym zdalnym wdrażaniem, no bo rzeczywiście te rzeczy nie są spisane, no i wtedy musisz pytać Tomka przed najbliższy tydzień co 5 minut.
Okej, okay. No statystyki pokazują, że jakby Polacy we wszystkich firmach, nie tylko w branży IT na początku tą pracą się zachłysnęli, może na zasadzie takiej, że to było tam około 30%, jeśli chodzi o zadowolenie ze 100% pracy zdalnej. Im dalej w las te liczby malały, schodząc na 24% przy ostatnim badaniu.
Aczkolwiek, tutaj nie wiem do czego zmierzasz, ale pozwolę sobie tutaj wejść. Tak, dlatego podniosłem tylko rączkę. Dobra.
To tak jak na Slacku, jeszcze jak na tak. Teamsach, tak?
Że dokładnie, tutaj... jak na Teamsach. To jest dokładnie ta zasada.
Podnosisz tak, rączkę, ale i tak, no dobra, to już mów.
Dobrze, dokładnie. Kwestia jest taka, że tak, Polacy coraz mniej lubią pracę zdalną, aczkolwiek te liczby też potrafią być triki, bo na bardzo mi się podobały badania, które przeprowadził Microsoft. On je przeprowadził gdzieś jesienią zeszłego roku, gdzie zapytał ludzi, jak im się pracuje zdalnie. To było już powiedzmy pół roku COVID-a. Pół roku pracy zdalnej.
Czyli już się wszystko uspokoiło,
już się wszystko mniej więcej uspokoiło, było ogarnięte.
Zaczęło zrywać i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie, ludzie się już nauczyli trochę tego. I tak, ludzie stwierdzali, że pracuje im się źle, że mają depresję, że jest im trudno w domu, że lepiej pracowało się z biura. 80% stwierdziło, że nie chce wracać. Także w momencie, kiedy powstaje twarda decyzja, czy wracamy, czy nie, to ja pamiętam rozmowę, bo ja byłem przez pewien czas w dwóch zespołach. Mieliśmy rozmowę w zespole właśnie naszym w poprzedniego projektu, gdzie jak premier powiedział, że wirus w odwrocie, to spotkaliśmy się w knajpie i zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym fantem robimy. Czy wracamy, czy nie wracamy. Firma pozwoliła. Możecie zdecydować jako zespół. Ale warunek mieliśmy taki. Albo wraca cały zespół, albo wszyscy zostają w domu. I była takie...
Taki turkus trochę,
trochę pod tym kątem. I zespół najpierw spotkaliśmy się, nie wiedzieliśmy jeszcze, po co się spotykamy, to miało być takie spotkanie integracyjne, zanim szef nam powiedział, o co chodzi. I było psioczenie, jak ta praca zdalna, jak to ciężko, jak tu dzieci przeszkadzają, jak tutaj mam kiepski internet, etc., etc. I przyszedł, pamiętam, mój szef i powiedział, dobra, to teraz poprzeczyliśmy, a teraz możemy zadecydować, wracamy, czy nie wracamy. Nikt się nie zdecydował wrócić.
Dobra, no bo właśnie to ja zacząłem mówić, że to niby spada to zainteresowanie, ale to właściwie patrząc na to, jak sobie ludzie chwalą też na zasadzie takiej, że ja nawet byłem teraz też jakiś czas temu na wakacjach i faktycznie widać, że tam po prostu ludzie siedzą po prostu już kilka miesięcy i pracują sobie zdalnie w tych miejscowościach nadmorskich, ale z drugiej strony mamy tutaj taki komfort właśnie, że okej, pracuję sobie z każdego miejsca w świecie czy tam w Polsce, żeby te strefy czasowe, o których mówiliśmy w poprzedniej naszej rozmowie, tak były też zachowane. zrobione. Natomiast pojawiło się to, nie wiem czy się spotkaliście z tym, pojawiło się takie urządzenie, które można było kupić i było całkiem popularne w połowie zeszłego roku. Nie pamiętam nazwy tego, ale za 100 kilkadziesiąt złotych można było sobie kupić urządzenie, które oczywiście można ogarnąć tę samą funkcjonalność pisząc prosty skrypt. Symulował ruchy myszką i pracę przy komputerze, tak? Że ktoś po prostu miał płacone za siedzenie przy komputerze, jak to część branży IT jest postrzegana. Tak, płacone było.
Komputery.
Tak, nie podali ile to się sprzedało, ale tam widziałem taki ruch na kilku grupach właśnie facebookowych też, że faktycznie ludzie sobie wymieniali te linki, podawali sobie dalej, więc tutaj też jakby pokazując, że rozliczając się z pracownikiem albo pracując w zespole projektowo, to jest okej, tak, ale jeśli mamy płacone albo rozliczenie polega po prostu na obecności na spotkaniach, czy jakkolwiek inną aktywność naszą online, ale żeby tylko było wypracowane godziny pracy, to też jeszcze przejdziemy o tym za chwilkę, o sposobie jakby formalizacji tego typu pracy. W polskim prawie jest to bardzo zagmatwane. Tutaj pojawia się duża doza niepewności i ryzyka ze strony pracodawcy, jak wy do tego podchodzicie.
Jak dla mnie to te urządzenia to były chyba kupowane głównie przez ludzi, którzy pracują dla pracodawców, którzy sami się proszą o coś takiego, bo rzeczywiście są tacy pracodawcy, którzy bardzo mocno postawili sobie za punkt honoru kontrolowanie, czy ktoś klika w komputer.
8:16 masz klikać w komputer,
tak,
i koniec.
No, tylko że no umówmy się, praca w IT no jednak dość rzadko polega na tym, że im szybciej klikam w komputer, tym lepiej. Bo można siedzieć cały dzień i pisać kod w kółko i ostatecznie nie napisać nic, co dostarczę, a można myśleć przez godzinę, potem pójść z kimś pogadać, potem zjeść obiad i potem przez 15 minut napisać kod, który dostarczę i który będzie robić to, co trzeba, nie? Więc no tutaj myślę, że to trochę było wymuszone właśnie przez tych pracodawców, co tak może nie do końca kumają, o co chodzi.
No ale właśnie, czyli w takim razie atmosfera, na przykład twoim zdaniem Łukasz, czy atmosfera, kiedy pracujesz w domu na home office, sprzyja temu, żeby faktycznie troszeczkę przestawić myślenie i faktycznie oczyścić głowę i wpaść na dobry pomysł, jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie problemu, które chcesz napisać? Czy to jest właśnie bardziej praktyczne twoim zdaniem, czy biuro jednak ma też swoje zalety w tym kierunku? Bo wiem, że w domu jest też no, dużo innych rzeczy, które rozpraszają, no a jednak chodzi o rozwiązywanie jakichś tam problemów, tak?
Ja jestem rozdarty w tym zakresie, bo tak, jeżeli jest żona w domu, to definitywnie biuro.
To i będziemy dużo wycinać w tym odcinku.
Nic nie będziemy wycinać. Pozdrawiam moją żonę. Możesz siedzieć w domu.
Dobrze, zacząć jeszcze raz?
Kiedy ty jesteś w domu, czy w pracy, czy w biurze?
Cały czas.
Dobrze, więc jestem rozdarty pod tym kątem, bo to zależy. Jeżeli mam zadanie takie, które rzeczywiście jestem w stanie robić sam, albo głównie mam robić sam, no to pewnie praca z domu jest lepsza. Szczególnie jeżeli biometr jest sprzyjający i rzeczywiście mogę się na niej skupić. Natomiast jeżeli jest tak, że... I to jest często wbrew pozorom sytuacja, że pracuję nad czym ja na przykład muszę pomyśleć godzinę, ale potem potrzebuję to przegadać, nie wiem, z Arturem, z Dominikiem, to zwykle łatwiej to będzie zrobić, jak jesteśmy z biura, bo ciężko się na przykład dowiedzieć, kiedy ktoś będzie mieć na tyle dużo czasu, żeby sobie na spokojnie się spotkać i nie wiem, ja na przykład teraz muszę poczekać 5 godzin na to, żeby się móc z nimi spotkać, a pewnie w biurze to by jakoś tak samo wyszło.
Spoiler, Łukasz pracuje o północy i czasem o tej porze też pisze.
Nie no, rzadko, ale nie wymagam odpowiedzi, nigdy, pamiętaj, tu będzie nagrane.
No to chyba trochę też o to chodzi, nie? No bo jakby są jakieś tam fixed hours, w których każdy ma być w jakimś stopniu responsywny, ale to nikt nie chyba nie powinien mieć prawa wymagać od kogoś odpowiedzi na przykład przed godziną 7 rano i po godzinie 7 wieczorem. Na przykład? Jak to u was jest?
To jest chyba jedna z tych rzeczy, które nie zostały znowuż nigdy formalnie wprowadzone i może to jest ta szara strefa.
Kurde, chciałem was dobrze sprzedać.
No dobra, ale teraz popatrzcie, bo często się zdarza tak, że patrząc na działy IT albo generalnie branżę IT pracującą dla dużych korporacji, które mają kilka oddziałów, choćby w jednym kraju, tak? Czyli pomijamy problem strefy czasowej. I te zespoły często są też porozrzucane pomiędzy różne lokalizacje. To jaka to jest różnica wtedy dla nich, jeśli to jest multilokalizacja do pracy zdalnej, ale z biura, a praca całkowicie z dowolnego miejsca w Polsce, czy w domu, czy na wyjeździe, czy gdziekolwiek, ale również w tym samym charakterze, tylko bez benefitów, które daje praca lokalnie, fizycznie w biurze.
Powiem ci tak, dla klienta takiego zewnętrznego żadna. Tak naprawdę, przynajmniej dopóki zespół działa. Dopóki zespół się zorganizuje w taki sposób, że oni potrafią pracować, żadna, ponieważ bardzo często już w tej chwili pracowaliśmy zdalnie, na przykład z klientem z Wielkiej Brytanii i to zwykle jest ciągła praca. Może nie tak, że pracujemy nad jednym projektem, ale gdzieś 2-3 razy w tygodniu się synkujemy. To jest relatywnie częsty case. Więc my w jakiejś formie pracowaliśmy zdalnie. Gdzieś musiała być ta komunikacja na czatach, gdzieś były te zdalne spotkania. Po prostu to się zintensyfikowało.
Powiedzieliśmy już w poprzednim odcinku, że jakby Kraków zrobił tutaj się takim centrum outsourcingowym, tak? Czyli outsourcing to i tak jest świadczenie tej pracy no, na odległość, tak? Dla klientów często zagranicznych, również na całym świecie. Więc to ta branża IT jakby była już de facto trochę przygotowana na ten...
Była i dlatego tak dobrze sobie poradziła. Tylko wcześniej zespoły działały, po prostu dla klienta zespół jest w miarę autonomiczną jednostką. Jeśli zespół działa, to dla klienta to jest właśnie ten zdalny byt, który sobie radzi. Jeśli zespół nie potrafi się zorganizować w czasie pracy zdalnej, to pewnie i klient będzie miał z tym problem.
Tutaj być może ty, Paweł, pytałeś o takie zespoły, które rzeczywiście różni członkowie zespołu byli w różnych miejscach, nie? Na początku mojej pracy w Virtusie miałem taką sytuację, że był rzeczywiście zespół, który część był w UK-u, część była w Polsce. No i de facto to były dokładnie te same problemy, co z pracą zdalną i ten zespół ostatecznie został przeniesiony w jedno miejsce, bo się dało, bo było biuro. No tego się nie da zrobić przy okazji pracy zdalnej, bo nie będziemy pracować od jednego kumpla z salonu wspólnie. Bo rzeczywiście...
Lamparty, nie? No.
Już ostatnio słyszałem na grupach digital nomadowych, to się nazywa teraz co-living.
Co-living.
No. Czyli to jakby, wiecie, cyfrowi sexy nomadzi wymyślili współlokatorów.
Tak, sexy.
Potem będą co-office, tak? Jakieś...
Co-office to będzie dokładnie to, co robiliśmy przed pandemią.
Tak, no a ostateczną formą tego wszystkiego będzie co-host.
Dobra, bo teraz jeszcze chciałem poruszyć temat, nie wiem czy go znacie, czy nie, więc zobaczymy, czy go zostawimy w odcinku, czy niekoniecznie. Nie wiem, czy macie świadomość, ale do 2 marca 2020 roku praca formalnie zdalna, czyli świadczenie usług pracy w miejscu zamieszkania albo w jakimkolwiek miejscu niezwiązanym z siedzibą pracodawcy, to się bardzo ładnie nazywało telepracą. I to jest w ogóle określone ustawą z 1974 roku. Także to jest leciwa, prawie 50-letnia zamieszkłość w ogóle formalna. I ja mam kiedyś miałem do czynienia z tym, że zatrudniałem osobę w takim charakterze właśnie i tam nawet trzeba dostarczyć gaśnicę do miejsca zamieszkania, jeśli ktoś wskazuje, że to jest w ten sposób zrobione. Więc ci z was, którzy pracowali całkowicie zdalnie, to też jest wyzwanie formalne dla pracodawcy. Teraz już dużo wygodniej, teraz bardzo elastycznie. Teraz bym powiedział, że tu wpada kolejny raz w tym odcinku i w poprzednim również padło, więc na pewno zrobimy ten jeden epizod dotyczący właśnie takiego turkusu, bo to jest taki właśnie trochę ta elastyczność z tej ustawy z zeszłego roku, z 2020 roku, no faktycznie pozwalała na dużą elastyczność.
Ale przyznam szczerze, że nie spotkałem się z tym, żeby w IT przed pandemią na pracy zdalnej pracodawca dostarczał gaśnicę czy coś.
To może nie wymawiajmy tych naszych pracodawców, bo to mogą być jakieś nadużycia.
No właśnie, to teraz wam powiem, bo ja mam bardzo dobrą historię z tym związaną, ponieważ odpowiadałem w Vivedzie za wdrożenie RODO. Tak, bo Vived jest zgodny z RODO. Jako, że trzymamy dane osobowe, jak wszystkie w IT, musieliśmy...
Tak, to, każda firma
jak każda firma w Polsce, dokładnie. Nie challenge'ujcie nas, aczkolwiek mamy procedurę. Także się nie bójcie. Jak trzymamy wasze dane bezpiecznie. Aczkolwiek wdrażaliśmy to mniej więcej w czasie, jak pojawił się COVID. To była taka końcówka. W lutym było gdzieś już praktycznie zakończone. Nie udało nam się to zrobić przed COVID-em. Rozlało się to wszystko na okres maja. I co się okazało? Okazało się, że właśnie kwestia telepracy jest dosyć problematyczna. Ta telepraca była gdzieś negocjowana, bo prawnicy nie do końca chcieli się zgodzić na to, żeby telepraca była dostępna. I to było w politykach tam gdzieś bezpieczeństwa i tak dalej, że telepraca, ona była punktem, który był najbardziej kontrowersyjny, bo my nie chcieliśmy tego ucinać. Mimo, że nie pracowaliśmy wcześniej zdalnie, przed COVID-em, to gdzieś tam chcieliśmy, żeby ludzie mogli bez problemów, bez zastanawiania się, czy nie łamią regulaminu pracy, tak pracować. I ta dyskusja gdzieś się odbywała. I ona się przeciągnęła na maj. I pamiętam w maju, jak dostaję maila od prawników, już po którymś tam etapie doprecyzowywania tego, czy ostatnią rzecz mają zatwierdzać i dostaję pytanie. W maju, COVID, po prostu powiedzmy, wszyscy ciągle siedzą w domach, Czy zdarzają się przypadki, że komputery służbowe znajdują się poza obszarem biura? I ja wtedy, tak, zdarzają się i co teraz?
Codziennie.
I codziennie, tak. Aczkolwiek rozwiązaliśmy...
Zdarza się, że wracają na chwilę.
Wracają chwilę, dokładnie.
Zdarzają się stale.
Tak. Udało nam się to rozwiązać rejestrem, którym ludzie wykonują pracę. I to jest rozwiązanie, które polskie prawo dopuszcza. Aczkolwiek tak, było to ciekawe, że w momencie, kiedy wchodziliśmy na COVID, nie było żadnych regulacji i właściwie żadnej pomocy ze strony państwa. Puszczone to było jako wolna Amerykanka, jako taki kryzys. Radźmy sobie.
Wypracujcie dobre praktyki, a potem zrobimy z nich jakieś formalności.
A potem zrobimy z tych ustawy. I z tego, co mi się wydaje, ciągle nie mamy ustawy takiej nowoczesnej, jeśli chodzi o pracę zdalną. Chyba, że wy macie jakieś...
Znaczy wiecie co, bo Dominik mówił, że jemu się nie wydaje, żeby w firmach IT były takie problemy. Ja się spotkałem w mojej poprzedniej firmie z tym, że rzeczywiście było w regulaminie pracy pojęcie telepracy i to było jakieś kosmiczne w ogóle,
no bo to
nie wiadomo
te kosmiczne rzeczy wynikają właśnie z kodeksu pracy.
Tak,
no?
Tak. Ja nie pamiętam, kurczę, czy ja w ogóle w tej firmie pracowałem kiedykolwiek zdalnie w związku z tym, bo to było jakieś dziwne. Może tak. I chyba były też jeszcze jakieś zmiany w tym regulaminie, jak się jeszcze merge działy i fuzje w firmie, więc jakby to funkcjonowało w niektórych firmach. No i to rzeczywiście było absurdalne.
No to była jakaz zastosowana pewnie metoda copy-go paste'a tak, z jakiejś jednego regulaminu do drugiego.
Powiedzmy sobie szczerze, to ma sens, bo rzeczywiście, jeśli chcemy chronić dane osobowe, zwykle maszyny, na przykład programistów, one mają dostęp do produkcyjnych systemów. Nie w każdym przypadku, ale w wielu systemach dokładnie tak to działa. Czyli teoretycznie, jeśli chcemy w jakiś sposób chronić dane klientów, dane użytkowników, mamy to RODO, które jest całkiem interesującą ustawą, o której też moglibyśmy sobie pogadać. Kiedyś, dokładnie, nie teraz.
W szóstym sezonie.
W szóstym sezonie, dokładnie. Jeśli mamy to chronić, to tak dokładnie taki sam poziom bezpieczeństwa powinniśmy zachować w miejscu pracy, w domu.
Ale to mówisz o RODO, to de facto bardziej było chyba związane z BHP.
Tak.
Ta telepraca.
Ale co do RODO i tego typu rzeczy, to też dlatego niektóre firmy przed pandemią bardzo były negatywnie nastawione co do pracy zdalnej, bo na przykład sektor bankowy, z tego co kojarzę, nie za bardzo był przychylny pracy zdalnej w pełnym wymiarze godzin. Wiadomo, pewnie jakby, nie wiem, była jakaś ultra kryzysowa sytuacja, to nie byłoby problemu, żebyś poszedł na 1-2 dni gdzieś tam sobie zdalnie, ale ogólnie było niemile to widziane i to nie ma nawet nic wspólnego z RODO, co z bezpieczeństwem w ogóle systemu, bo gdyby byłby jakikolwiek wyciek, to tak naprawdę jest ultrapożar.
No tak, bo dokładnie. Niekiedy są te systemy w IT są całkowicie izolowane od sieci zewnętrznych, także to jest coś, co środowiska testowe okej, okay, jak najbardziej, ale to co, no to w obrębie jednej maszyny, czy jednego komputera w obrębie środowiska wirtualnego, to wszystko okej, okay, tak? No, ale potem już jest tak, że to jednak chyba trzeba zrobić to lamparty, żeby więcej osób pracowało na tym
dokładnie
lokalnym,
tak,
w odizolowanym środowisku.
No ale do tego w ustawie o telepracy z 74 było, że masz mieć w domu gaśnicę, tak? Żeby te pożary gasić.
Na produkcji.
Dokładnie.
Dobra, a teraz jeszcze taki paradoks, który też się przewinął, bo nawet my pracując zdalnie z klientami, gdzieś tam prowadząc rozmowy, jakieś ofertowanie, ja teraz dalej mam pozostawione, bo jakby cały czas jesteśmy w tym etapie albo hybrydy, albo dla niektórych klientów dalej pracy zdalnej, plus moje dzieci jeszcze, które miały mieć swoje konta na Teamsach ze szkoły i tam się ta edukacja zdalna też odbywała. Mi się parę razy w ogóle zdarzyło połączyć jako moja córka albo jako mój syn na spotkanie i w ogóle okej, no nazwisko się zgadza, ale imię to chyba niekoniecznie. Maja, więc to okej, okay, ja przeprosiłem, dobra, mówię, dobra, nie przelogowuję, zostaję jako Maja Badura, ale no właśnie, ja mam chyba teraz 5 czy 6 dalej programów do, nie wiem, mam Zooma, mam Google Meeta, mam jakiegoś
Click Meetinga,
no już o Teamsach nie wspomnę, więc jakby tutaj przekrój tego jest bardzo duży. Nie wiem, czy wy sobie jakoś to usystematyzowaliście, że pracujecie tylko i wyłącznie na jednym systemie, albo zdarzało wam się pomiędzy, nie wiem, z klientami albo gdzieś z zewnętrznymi zespołami?
Teraz tak, teraz mamy w miarę, w ramach Vive'du wspólny system, jeden komunikator, którego używamy do rozmów wideo, jeden czat, aczkolwiek przy pracy z klientami, ja na przykład dla poprzedniego klienta, w ramach klienta miałem 3 różne komunikatory i 4 w ramach Virtusa. Także tego było naprawdę dużo i to był problem, który występował już przed pandemią. Pandemia go po prostu trochę nasiliła, bo nagle trzeba się było zdalnie komunikować nie tylko z tymi działami z zagranicy, ale też lokalnie. Więc tutaj, tu się pojawił problem. W ogóle początek pandemii to były śmieszne czasy, jak Microsoft piszący do organizacji, żeby wyłączyły wideo, wideo, ponieważ ich serwery nie wyrabiają. I to są prawdziwe maile, mieliśmy zakaz włączania komerek, ponieważ Azure nie wyrabiał, takiego strzała dostaje. To powiedzmy pierwszy, drugi tydzień pandemii.
Netflix też zdaje działał na początku pandemii.
Tak, tak. Dokładnie. Także gdzieś tam ta infrastruktura się dopiero przystosowywała. Przystosowała się chyba bardzo dobrze, ponieważ The Big Tech jest dużym zwycięzcą pandemii.
Patrząc na to, jak tutaj się te technologie do pracy zdalnej rozwinęły, to może porównać to tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie do trochę analogicznej sytuacji, czyli jakby nic tak nie napędza technologii wojskowej jak wojna, nic tak nie napędza pracy nad technologiami do pracy zdalnej jak wymuszenie ustawowe albo pandemiczne, jakby jak zwał, tak zwał, właśnie też pracy zdalnej.
Ale to chyba tak jest ogólnie, że potrzeba napędza rozwój technologiczny i no, w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, pojawiła się ogromna potrzeba na ułatwienie komunikacji, więc naturalnym było, że pojawią się firmy, które będą chciały skorzystać na tym jak najbardziej. No i jak widać, wyszło im to.
Tak, no i wciąż się rozwijają, nie? Slack wprowadził znowu coś, co jest typowo takie pandemiczne, czyli ten huddle, taki jeszcze bardziej wbudowany, szybka zdzwonka, nie?
Tak samo IntelliJ wprowadził tryby do współpracy nad kodem.
Visual Studio Code też to zrobił. Także wszystkie nagle okazało się, że się da i że te integracje po prostu do pracy zdalnej per programmingu przez internet są bardzo ważną rzeczą w pandemii. Zwłaszcza, jeśli zespół już działał w per programmingu, bo to jest jednak jedna z popularnych praktyk. Ciężko się to robiło za pomocą cały czas kamerki i szarowania ekranu.
My 4 lata temu próbowaliśmy to ogarnąć między UK-em właśnie a Polską i się za bardzo nie udało. Teraz w końcu zrobili tyle do tego, jak przyszła pandemia.
Dokładnie. Pojawił się biznes, więc vendorzy stwierdzili, że można na tym zarobić. I rzeczywiście poradzili sobie z tym bardzo dobrze.
No właśnie, i w końcu mamy funkcjonujące narzędzia do pracy kolaboracyjnej, nawet nie tylko w IT, ale też przeniosło się to na szczęście również na inne branże, aczkolwiek no, długo trzeba było o to walczyć.
Tak, ciekawą rzeczą jest też na przykład tule do rekrutacji, bo kiedyś po prostu jak ludzie przychodzili na rekrutację i było kodowanie, to pojawiło się, to było tak, że dostawali laptopa i rozwijajcie program, a my cię patrzymy zza pleców. Tak naprawdę ta branża też poszła do przodu i na przykład, co prawda szerowanie ekranu jest dobrą alternatywą do wszystkiego rodzaju narzędzi, ale nawet polski DevSkiller ostatnio zrobił pełną integrację z IntelliJ-em w ich systemach. Także to też idzie do przodu. Pandemia też napędziła inwestycje.
No bo szerowanie ekranu tam mocno kompresuje literki. Jak masz za małą czcionkę, to nie widzisz kodu, dokładnie. Coś mocno utrudnia, nie?
Tak.
No i potem wygląda jak te zeskanowane e-booki.
No, dokładnie.
Które mają bardzo dziwne interfunkcje.
Wymaga bardzo dobrego internetu, żeby to było wygodne, a nie każdy na początku pandemii miał dobry internet.
Na jakim etapie jest ta kontrola przez pracodawcę albo przez nie tyle pracodawcę, co bardziej przez menadżera, tak? Jakiegoś tam PM-a z rozwiązań pracy zespołu i jak to egzekwować w takim właśnie trybie zdalnym, tak? Bo można sobie jakieś tam systemy do monitoringu pracy nad projektem zainstalować, monitorować to wszystko, obserwować, ale jak tutaj są doświadczenia twoje, patrzę w twoim kierunku.
Tak, drodzy słuchacze, tego nie widzicie, ale atmosfera w studiu bardzo się zagęściła, wszyscy patrzą.
Łukasz.
Tak, wszyscy na mnie patrzą, no ja nie patrzę raczej chłopakom w timesheety. No akurat u nas jest rozliczenie godzinowe, nie? Więc jakby za godziny dostajemy stricte złotówki potem na konto, nie ma rozliczenia miesięcznego.
Mhm. To jak się kontroluje rozliczenie godzinowe w pracy zdalnej?
Chłopaki, nie słuchajcie, ale się za bardzo nie kontroluje.
Wiemy.
No albo wiecie, dokładnie. No umówmy się, no przecież nie będę chodzić i patrzeć po Slackach, czy się rozlogowują o 17 czy o 17.05, nie? Dopóki wszystko idzie ok, to się w takie rzeczy w ogóle nie patrzy. Zresztą przed pandemią też się w takie rzeczy nie patrzyło. I ja znam przypadki, gdzie raczej oszustwa na raportowaniu czasu pracy w biurze wykrywano dopiero w momencie, jak ktoś przesadzał tak naprawdę grubo, na zasadzie, że zaraportował 2 razy więcej czasu i nie wiem, był ostatnio słyszałem historię, był to praktykant, który przychodził de facto na 4 godziny, zawsze raportował 8, nie? I dopiero coś im nie pasowało, no i wtedy dopiero popatrzyli, rzeczywiście wyszło, nie? Teraz jest podobnie, nie? Po prostu gdyby coś się grubo nie zgadzało, nie wiem, taski totalnie nie szły, a patrzymy i ktoś raportuje 8, 8, 8, 8, no to pewnie byśmy się przyglądali, ale Tak na co dzień no, się nie patrzę, raczej sobie ufamy i pracujemy razem.
Wydaje mi się, że też takie spotkanie jak stand-upy i tak dalej mają też troszeczkę funkcję kontrolną, żeby zobaczyć, jak w momencie, kiedy na przykład na stand-upie ktoś przez tydzień mówi, że pracuje nad zmianą koloru czcionki, to wiadomo, że trochę coś tu jest nie tego, ale w momencie...
Powiem ci, że tutaj różnie można zrobić, bo pracowałem kiedyś w startupie, w którym właśnie co poniedziałek mieliśmy stand-upy i przez 3 miesiące nikt się nie zorientował, że nie pracuję, bo zawsze miałem zajebisty pomysł, jak z 2 godzin tygodniowo opowiedzieć o tym na stand-upie, jakbym pracował przez 40.
Są gotowe instrukcje, jak można to robić, a refactoring wczoraj robiłem, a tutaj wykryłem bugę i zaraportowałem.
Nie możesz się podnieść i otworzyć? Ja przedwczoraj ściszałem telewizor.
I nagle okazuje się, że jesteś w stanie powiedzieć tak dużo z braku roboty, że nikt
że
nie zauważy.
Że najbardziej urobionego gościa w firmie, nie?
Tak, aczkolwiek to jest kwestia zaufania. Ja powiem wam, że na początku właśnie tego czasu covidowego, to ja na przykład bardzo ciężko mi było odejść od komputera.
No z właśnie, tego... bo to działa w drugą stronę, bo tak bardzo się boimy jakby tego nie tyle oszustwa, co tego potencjalnego podejrzenia o nadużycie, że to się odwraca w zupełnie inną stronę.
Tak, więc ja miałem konkretną aptekę pod tym kątem, że bałem się właśnie, że ktoś akurat do mnie napisze, ja nie będę przy komputerze, co on sobie pomyśli, bo w biurze to widzi, że nie ma mnie przy komputerze, bo pewnie skoczyłem do kuchni albo do łazienki. To jest naturalna sprawa, ale jak nie odpisałbym mu 10 minut, a nóż nie zauważy, że napisał, to od razu takie... Człowiek chce zachować trochę twarz i nie być tym slackerem w zespole. I wydaje mi się, że na początku to działało, aktualnie chyba po prostu wszyscy traktujemy to jako pracę. Ludzie też nie chcą, oszukiwanie kosztuje energii, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli to jest, mówię, powieszenie prania, to jest dla wszystkich spoko, a jakbyś chciał cały dzień siedzieć i oglądać Netflixa, to sam ten stres, że ktoś to wykryje, wydaje mi się być... Po prostu ludzie też są często w tej branży, bo ją lubią. Wiadomo, jakby nagle ktoś dał 20 godzin dziennie, albo gdzieś miał masę nadgodzin, a nie było żadnych efektów, to by się można było zastanawiać. Ale wydaje mi się, że nasza branża i tak... Wiecie, z niewolnika nie ma pracownika. W IT ktoś może udawać, że pracuje, nie zrobić nic i to jest bardzo ciężko wykryć, bo on naprodukuje tylko trochę... ciężkiego kodu, albo będzie brał takie taski, żeby efektów nie było widać, że on nie pracuje i też się da. Więc po owocach ich trochę poznacie po pewnym czasie, ale to musiało być, zgadzam się z Łukaszem, że musiało być coś bardzo grubo, żeby rzeczywiście inaczej niż tak przychodzę na stand-up, ej, czy coś ci można pomóc, bo trzeci dzień siedzisz nad czcionką. Raczej to jest ta pierwsze działanie. I wydaje mi się, to rozbraja tą bombę dosyć dobrze.
Swoją drogą, jak powiedziałeś o tym strachu przed byciem slackerem, to bawi mnie zawsze, jak moja dziewczyna się ze mnie śmieje, że ja jestem właśnie z tych, którzy bo ja nie mam czasu 5 minut robić kawę czy coś tam, bo ja jestem w pracy.
Ale możesz iść robić z telefonem kawę, nie?
Tak, albo z laptopem, ale no jednak to nie jest uczciwe do końca.
Mi się zdarzyło gotować na spotkaniach. Na przykład miałem spotkanie, wiedziałem, że biorę udział i zdarzyło mi się mieć laptopa w kuchni i gotować i uważam, że jak miałem słuchawki na uszach i brałem udział w spotkaniu, to nikomu nie przeszkadza, że ja kroję marchewkę.
Jeśli mikrofon jest wyłączony, to wiadomo. Ale no właśnie to jest też pytanie, które chciałem zadać. Czy to jest tak naprawdę złe? Czy że gotujesz, kurde, na spotkaniu? Bo tak naprawdę też tak czasami robiłem i też mi się wydaje, że było łatwiej mi utrzymać uwagę, niż jak po prostu siedziałem bez ruchu i nie miałem nic do powiedzenia. A tak to przynajmniej dobra, zająłem ciało się czymś, a jednocześnie cały czas słuchałem tego, bo nie wiem, czy to się bardzo różniło od słuchania podcastów w kuchni. Nie?
W biurze ludzie grają na telefonach na spotkaniach, to się zdarzało nagminnie, tutaj po prostu kroją marchewkę, więc chyba profit.
Więc myślę, że marchewka zawsze zdrowiej wypada.
A dzwonił ktoś do was kiedyś podczas pracy zdalnej, że wam wysłał maila?
Tak, zdarzały mi się takie przypadki.
I to jest w sumie w tym momencie, zawsze mnie to drażni, jak pracuję normalnie, tak? Ale w takich sytuacjach właśnie mając świadomość tego, że możesz nie być dostępny, to zadzwonienie, okej, okay, że to jest pilne, bo jest mail, to jest...
Raz miałem taki telefon z Londynu, to się raz wydarzyło, ale to była kwestia, że tam rzeczywiście się paliło. Więc stwierdzili, napisali, myśmy mieli akurat spotkanie, i stwierdzili, że trzeba zadzwonić na telefon i miałem raz telefon z Londynu, a to w ogóle były ciekawe covidowe historie, to mi chyba NDA nie pozwala odpowiedzieć w większości, ale w ogóle przejście na covida to była też duża zmiana dla procesów w firmach, zwłaszcza już trochę starszych, nagle ta cyfryzacja musiała się zacząć i IT było tam najmniejszym problemem, podejrzewam, więc oni mieli dużo więcej dziur do załatania.
W takim razie na koniec, trochę jako podsumowanie też i trochę taka może pieśń przyszłości, a może mrzonka, a może nie wiadomo co, bo to dalej nie wiemy, w jakiej sytuacji się będziemy znajdować za jakiś czas. Jakbyśmy sobie wyobrazili już taką erę faktycznie post-covidową, post-post-covidową, generalnie jesteśmy na dobrej drodze, żeby ta pandemia się kończyła. To myślicie, że jest opcja, żeby wszystkie te firmy wróciły do tej pracy albo hybrydowej z nastawieniem bardziej na pracę lokalną, czy w ogóle powrót całkowicie do biur ludzi? Patrząc z perspektywy bardziej waszej branży, tak?
W Krakowie mam wrażenie, że będzie ciężko, ponieważ tak, na pewno wszyscy zdają sobie sprawę, na razie jest ten rynek pracownika. Także jeśli ludzie nie będą chcieli wrócić, firmom będzie bardzo trudno przekonać do powrotu, bo zawsze znajdzie się jakaś firma, która zatrudni ludzi zdalnie, bo się tego nauczyła i ma klientów, którzy to akceptują i to będzie potężny benefit dla niektórych ludzi. On może na przykład przeważyć w wielu przypadkach zarobki. Wydaje mi się, że jeśli będzie na szali po prostu...
Jak kupisz dom w Wieliczce, tak, na mieszkanie w Krakowie. Tak.
Dokładnie, więc to będzie dla dużej ilości firm trudne, jeśli będą chciały. Za to jest dość ciekawy aspekt tego, co się na przykład dzieje jednak w papierku lakmusowym naszej branży, czyli Dolinie Krzemowej. Otóż na przykład tam się bardzo wszystko podzieliło. Facebook i Twitter stwierdzili, że ludzie mogą zostać.
W sensie mogą zostać w domu.
Dokładnie, mogą pracować z domu i im to dobrze zadziałało. Za to na przykład takie firmy jak Google, Apple czy Amazon stwierdziły, że chcą mieć ludzi z powrotem, że tak naprawdę...
No jak to kontrolować, no, czy wyszli na siku,
no właśnie, nie? Czy wyszli na siku, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że jednak...
W kosmos są drogie, nie?
Loty w kosmos są drogie, tak, dokładnie, bo to wtedy jak takiego pracownika... Aczkolwiek to nie do końca też, no... Powiedzmy, że Amazon zawsze miał tą kulturę kontroli i Amazon był pierwszy. Amazon chciał, żeby wszyscy ludzie wrócili do biur.
Cześć, tu znowu Paweł z przyszłości. Na krótko przed zmontowaniem tego odcinka pojawiła się informacja o tym, że Amazon ostatecznie zdecydował się na model hybrydowy. Pracownicy powinni pojawiać się w biurze na co najmniej 3 dni w tygodniu. Więcej informacji na ten temat tradycyjnie w opisie odcinka.
Apple też. I Apple na przykład było przez wielu ludzi oskarżanych jako firma, która zabiła pracę zdalną, bo Tim Cook stwierdził, że chce mieć ludzi z powrotem.
Jak już taki ładny kampus wybudował.
Dokładnie. I to jest troszkę takie, bo to jest taka kwestia. Mamy taki ładny kampus, szkoda, żeby stał pusty.
Mówisz już o właśnie firmach z Doliny Krzemowej, to mam wrażenie, że jeszcze kolejnym aspektem, że oni nie do końca będą chcieli takiego rychłego powrotu do pracy stacjonarnej, jest aspekt ekonomiczny.
Pracownicy, tak.
Taniej jest
firmy
zapłacić nawet Polakowi te 40 koła na rękę, niż sprowadzać go do Ameryki, zapewniać mu jakiś tam standard i tak dalej. Generalnie będzie robił podobną robotę, a wyjdzie taniej trochę mieć go tutaj.
Tylko znowu tutaj wraca aspekt, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli strefy czasowe, nie? To jakby to jest jedyny tam...
Plus te firmy mają pieniądze jak lodu. To jednak powiedz sobie szczerze, one mają gotówki po prostu w
Ale przy pewnej
rezerwach.
Skali to jednak też, wiesz, bierzesz pod uwagę.
Na pewno dlatego te ruchy Facebooka, o którym też wspominaliśmy, że Facebook jednak nie chce płacić takiej samej pensji wszystkim pracującym niezależnie od stanu. Ale kwestia jest taka, że jednak firmy chcą. Dlaczego? Bo stwierdzą, że praca w biurze ulepsza kreatywność, to jest jedna sprawa. Druga rzecz, i to jest też ciekawy argument od Apple, że niektóre projekty Apple są bardzo tajne. Na przykład nie chcą, żeby wychodziły rzeczy o procesorach nowego iPhone'a, jakichś zmianach w macOSie, tego typu rzeczy. Skuperzy, dziennikarze na to czekają. Bardzo trudno zachować tą sekretność, jak pracuje się zdalnie. Więc dla tych firm to jest też dość duży problem, aczkolwiek biorą pod uwagę również pracę hybrydową, bo chyba każdy z tych dużych podmiotów stwierdził, że jest okej z tym, żeby ludzie na przykład pracowali 2-3 dni w domu, to może nie jest to aż taki problem i z nimi sobie w ciągu tego okresu poradziły. Podsumowując, gdzieś ciągle są pewne benefity pracy z biura, które niektóre firmy zdają się przegapiać, zwłaszcza te outsourcingowe, bo to po prostu jest przerzucanie ludzi do klienta, jak zresztą tak pracowaliśmy. Może na tym polega gdzieś to skuteczność tych firm z Doliny Krzemowej, że oni mieli tych ludzi na miejscu i ci ludzie mogli ze sobą pogadać i generować te nowe idee. To jest dla mnie największa obawa przy pracy hybrydowej, którą ja bardzo sobie chwalę, ale jednak obserwuję bardzo uważnie.
No właśnie, jeśli gdybyśmy teraz otworzyli na przykład Medium, to zobaczylibyśmy artykuły, które wyglądają tak, że praca zdalna już nie wróci i to dobrze. Praca zdalna już na zawsze zostanie i to świetnie, dlatego bo. Praca zdalna zostanie i to fatalnie, dlatego bo. Więc jakby tutaj to wszystko bardzo dużo zależy od kultury organizacji, bardzo różnie może się to potoczyć, ale prawdą jest, że no, już, praca zdalna już nie jest benefitem, ona jest po prostu częścią całego naszego funkcjonowania w miejscu pracy i wydaje mi się, że no, nie pozostaje nam nic innego, jak się po prostu oswoić z tym, jak z tego korzystać najbardziej efektywnie.
No to co, na zakończenie warto chyba dodać i podkreślić, że nie ma tutaj idealnego rozwiązania ani złotego środka dla każdej organizacji. No i w sumie każda z tych organizacji, każdy pracodawca musi wypracować sobie swoje standardy. Możemy pracować hybrydowo i tutaj chyba się ze mną zgodzicie, że to najpopularniejsze aktualnie rozwiązanie. No i tak chyba raczej już zostanie. Chociaż firmy pewnie nie rozwiążą w ten sposób wszystkich swoich problemów od razu, zwłaszcza zdalnego onboardingu, bo ten jest chyba teraz największą kulą u nogi w wielu firmach. Okej, to na dziś już chyba wszystko. Dzięki w takim razie za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
Dzięki wielkie.
Dzięki.
To wszystko na dziś. Pamiętaj, że w opisie znajdziesz paczkę linków do artykułów związanych z tematem odcinka, a w aplikacji Vibe znajdziesz mnóstwo innych treści stricte dopasowanych do Twoich zainteresowań i ulubionych technologii, które pomogą w rozwoju Twojej kariery w IT. Subskrybuj wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów oraz na YouTube, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia.